Chcę pozdrowić swoją rodzinę, swoją żonę, mamę. Chcę powiedzieć, że wszystko w porządku. A kacapów będziemy gonić aż do Magadanu. Jesteśmy silnym narodem, wygonimy ich. Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Jesteśmy narodem silnym duchem, wytrzymamy. Wszystkim dziękuję, chwała Ukrainie.
To nagranie ukraińskich żołnierzy, fragmenty nagrania, które dzisiaj opublikowały ukraińskie służby. Jest 28 lutego, piątek, to program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Coraz więcej wiadomości o tym, że Rosjanie dostają baty, coraz więcej wiadomości, że się poddają lub że nie chcą walczyć. Ukraińscy żołnierze, jak widzieliśmy, w dobrych nastrojach bojowych, wierzą, że wygrają. 5000 rosyjskich żołnierzy w Białgorodzie odmówiło walki z Ukraińcami. To jest tuż przy granicy z Ukrainą. Oficjalnie twierdzili, że nie mieli w kontrakcie, bo to żołnierze kontraktowi, ataku na Ukrainę. Nieoficjalnie według portalu, który przekazał tę informację na Obóz Rywatel, po prostu się boją jechać na Ukrainę.
No może być dwa w jednym, że no kontraktu nie mieli, no próbują jakoś wyjść z tej sytuacji, ale rzeczywiście armia ukraińska zdała wspaniale chrzest bojowy, przeszła wspaniale chrzest bojowy, już nie tylko tam w okolicach Donbasu, Ługańska przez ostatnie 8 lat, bo tam pierwsze stawiły czoła rosyjskiej agresji bataliony ochotnicze, armia ta posowiecka, no to wiemy, że wychodziła praktycznie z koszar bez wystrzału na Krymie i w innych miejscach. Także ten model sowieckiej armii no, kompletnie się nie sprawdził, ale widać, że przez te 8 lat po pierwsze odnowiono ducha narodowego na Ukrainie, a po drugie przygotowano już armię opartą o patriotyzm i poczucie narodowej godności. Armię, która ma bronić swoich cywilów, swoje żony, matki, dzieci i tak dalej. Armię, która nie boi się takich no, tupania nogą czy tam porykiwania tego zbrodniarza wojennego Putina. Tego się obawiałem najbardziej, że tu jeszcze Ukraina jako naród nie dojrzała do tego egzaminu. Cieszę się, że tu moje obawy okazały się całkowicie płonne. Ukraina jest dzisiaj wspaniałym narodem. Ukraińcy są narodem godnym swojego państwa. Stąd przyjęcie Ukrainy do NATO powinno być oczywistą oczywistością w tej chwili, czy do innych jakichś tam struktur zachodnich. To właśnie Putin. To trzeba jasno powiedzieć. To Putin pomógł Ukraińcom, można powiedzieć, zjednoczyć się w jeden naród. To on, traktując ich właśnie w ten sposób, dał im, można powiedzieć, okazję do pokazania swojej wielkości. Dlatego, no, oczywiście miał inne cele, miał cele i ma zbrodnicze. To jest człowiek, który powinien zawisnąć na szubienicy po wyroku w jakiejś nowej Norymberdze, tak jak zbrodniarze komunistyczni wisieli chyba że wcześniej popełnili samobójstwo, jak Hitler, ale inni, których alianci złapali, którzy zostali osądzeni za ludobójstwo po II wojnie światowej, zawiśli na szubienicach. Taki powinien być los Putina i jego najwyższych generałów, ministrów, dostojników, którzy go wspierali. Nowa Norymberga, to już mówiłem, nowa Norymberga dla zbrodniarza wojennego. Tutaj taka no, dygresja, że najtrafniej przewidział tę sytuację Aleksander Ścios. To on już dawno mówił, że jeśli Putin ruszy, to utopi się w swojej krwi. Oczywiście nazabija tam przy okazji różnych ludzi, ale Aleksander Ścios na swoim i Twitterze, i na swoim blogu mówił o tym, że armia rosyjska, armia komunistyczna, to jest, można powiedzieć, no, obraz nędzy i rozpaczy, jeśli chodzi o morale. Oni jeszcze mają wysokie technologie, oni jeszcze mają broń nuklearną, ale oni nie mają ludzi, oni nie mają moralnych ludzi, oni nie mają bohaterów, mają tchórzy, niekiedy brodatych takich tchórzy, no to tam Ukraińcy mówią, to bywa, bo golimy te brody i rzeczywiście tam cały czeczeński ten korpus, że tak powiem, nie ma, łącznie z dowódcą.
Przypaliły się brody, tak.
Także mają tylko atrapy, ale nie mają bohaterów. A do wojny potrzebni są bohaterowie, niezależnie co byśmy tam o tej wojnie chcieli powiedzieć. I właśnie to zaskoczenie dla całego świata, że prezydent Zełenski, że on stanął na wysokości zadania. Przecież Putin już rozsiewał takie informacje, że on ucieknie wraz z oligarchami, wraz z politykami, jak tylko ruszy ten korpus na Kijów, tu z dwóch stron próbując otoczyć, nie? To na pewno władza ukraińska z Kijowa spieprzy. Został na miejscu. Okazał się naprawdę bohaterem narodowym. Nie? Oni już nie mają prezydenta z wyborów demokratycznych. Oni mają prawdziwego przywódcę. A zobaczcie, to przecież był no, jakiś tam komik, aktor, coś.
Mają komika, który stał się prezydentem. Aha. Niektórzy mają prezydenta, którzy...
Który stał się komikiem, no ale to już jest inna historia. Czekamy na naprawdę wielkiego prezydenta Polski. Na razie cieszmy się, że w chwili próby Bóg dał, podkreślam, Bóg dał Ukraińcom prezydenta na miarę chwili, bo władze mamy takie, na jakie naród zasługuje. Zbawienie każdy może otrzymać za darmo, bo Chrystus za nas umarł. Ale jeśli chodzi o organizację państwa, jeśli chodzi o elitę narodową, to na nią musimy zasłużyć, musimy ją wypracować, musimy ją zbudować. I zobaczcie, my tracimy, można powiedzieć, czas. Ostatnie 20, 15, 10 lat. To jest strata czasu, jeśli chodzi o budowanie polskich elit. A Ukraińcy w tym czasie zbudowali heroiczną elitę. Oczywiście, tam korupcji skolko ugodno, złodziei na tony, oligarchów tchórzliwych, przecież zaczęli uciekać rzeczywiście tuż przed sowiecką inwazją. Część się spakowała i uciekła. Ale mimo wszystko, w tym jakimś jeszcze błocie posowieckim pojawiły się już diamenty. I ten diament jest prezydentem Ukrainy. Dzisiaj wielkiego narodu możemy patrzeć z zazdrością, ale cieszę się, że nasz naród, nie władze, to te zostawmy. Nasz naród zdał egzamin z prawdziwej solidarności. Nasz naród zdał egzamin z miłości braterskiej. Nasz naród zdał egzamin z pomocy w chwili trwogi, w chwili potrzeby. Rzeczywiście przyjęcie Ukraińców już od samego Przemyśla, a ja też widziałem w całej Polsce, bo tu mówiłeś o tym, że ruska armia kapituluje, ucieka, ofiary w tysiącach liczone, porzucają sprzęt i w ogóle nie ma
dziś,
kto tym
dziś Ukraińcy podali,
dowodzić.
Że ponad 5300 już ofiar po stronie rosyjskiej.
Tak, także to już wiemy, ale wystarczy się przejechać po Polsce. Na każdej stacji benzynowej słychać ukraiński. I oni nie jadą na zachód, oni jadą na wschód. To mężczyźni jadą walczyć z Polski. Powiem wam jeszcze fajny przykład. Pozdrawiam cię, Rafał, który teraz jesteś w drodze. Gdzieś z Trójmiasta pracodawca wysyła samochód po rodziny swoich pracowników. Rozumiecie? 600 kilometrów do Przemyśla mają przejechać, czy nawet trochę więcej, żeby przywieźć rodziny swoich pracowników. Tak polscy przedsiębiorcy dzisiaj się zachowują. Naprawdę to są wspaniałe wiadomości. To jest wspaniały fundament do budowania braterstwa polsko-ukraińskiego, czy szerzej dawnej Jagiellonii, która jedynie ma szansę przeciwstawić się dziczy ze wschodu i zdradzieckim Niemcom.
Mówiłeś o uciekających oligarchach, ale wielu właśnie Ukraińców wraca do kraju po to, żeby walczyć. Także takich, którzy spokojnie mogliby sobie urządzić życie. Na przykład bokser znany Aleksandr Usyk, aktualny mistrz świata wagi ciężkiej kilku organizacji, wrócił, zaciągnął się teraz do obrony terytorialnej, nagrał wideo, w którym zwraca się do Putina, żeby zatrzymał tę wojnę. Także no tu Ukraińcy naprawdę mają wiele teraz przykładów. No oczywiście kolejny bokser, teraz mer Kijowa, Kliczko, czyli obaj bracia Kliczkowie.
Jeszcze ciekawsza sytuacja, no bo o tym już wiemy od paru dni, że Ukraińcy mężczyźni masowo jadą na wschód, jadą bronić swojej ojczyzny, a tylko dbają o to, żeby kobiety z dziećmi, rodziny, żeby tutaj w bezpieczne miejsce, czy rannych, czy chorych przywieźć do Polski, żeby zyskali właściwą opiekę, bo w państwie, które toczy wojnę, no to będzie bardzo trudne. Ale i władze Ukrainy, ale także władze innych państw podchwyciły temat. Legiony. Pojawiają się zagraniczne legiony, gdzie można walczyć z kacapem. To jest ewenement. Pamiętacie państwo, że tu tchórzliwa postawa prezydenta Bidena, on tak podkreślał, że żadnych wojsk NATO, żadnych wojsk amerykańskich przeciwko Putinowi w obronie Ukrainy nie wyśle. Nie? Takiej deklaracji nie wolno składać. Ja rozumiem, że tak można zrobić w niektórych sytuacjach, ale nie wolno wataszki podpuszczać tym, że się nie skopie mu dupy, no bo on wtedy ruszy naprzód jeszcze bardziej ośmielony. Także tu wstyd i hańba, ale teraz ktoś tam się budzi na Zachodzie i już chyba Dania, już Wielka Brytania zezwoliły swoim obywatelom wstępować w szeregi właśnie tej Legii Cudzoziemskiej, tak ją nazwijmy roboczo. A kto na przykład, jakby to powiedzieć, odmówi na przykład, żeby jakiś tam królewski regiment, że tak powiem, się zaciągnął tak ochotniczo. Już broń mają też angielską, nie? Na miejscu. No już to tak. Także widać, że jednak no da się...
Jednostka Grom tak na urlop do Ukrainy.
No to tak, tak może. Także widać, że tutaj sytuacja tej wojny, dzięki Bogu, tak powiedziałem, elita pojawiła się, godna, można powiedzieć, chwili i można powiedzieć też, że w ciągu kilku dni odwróciły się nastroje. Przecież jeszcze parę dni temu, nie? Niedawno komentowaliśmy zdradę Niemiec, zdradę Węgier, zdradę Cypru. Kto tam jeszcze się dołożył?
Włochy.
Włochy oczywiście faszystowskie. Kiedyś,
oficjalnie mówiło się też o Francji.
Ano, Francja, no tam ona zawsze dwa tutaj tak z tych tematach ruskich na dwie strony jakoś tam gra. Zobaczcie dzisiaj cichosza Niemcy, ho, największy pogromcy Putina, już tam będzie Swifty, wszystko broń, dają, już, już. Wystarczyło parę dni, ale nie zapominajmy, to Niemcy hodowały od lat Hitlera, tego nowego Putlera. To Niemcy zrobiły.
Myślę, że postawia też Niemców mogła mieć wpływ na rząd Niemiec, bo 500 000 ludzi w Berlinie demonstrowało przeciw wojnie. Może sobie rząd niemiecki policzył, jak to jest, także ten nacisk...
Policzył swoje dni może.
Opinii publicznej też ma tu na pewno znaczenie, a no opinia publiczna na Zachodzie, prawie na całym świecie, bardzo mocno stoi po stronie Ukrainy, wspiera na różne możliwe sposoby, no, tu od ataków hakerskich, no, przez oczywiście wysyłanie pomocy, po słowa wsparcia i demonstracje w przeróżnych miejscach. Mamy zdjęcia od klubu Londyn, na przykład demonstracji w Londynie pod ambasadą Ukrainy, demonstracja wsparcia pod ambasadą Rosji, oczywiście przeciwnie. O, tak wygląda ściana ambasady rosyjskiej w Londynie wyglądała. Także jest to...
To, że przedstawicielstwa dyplomatyczne tego Hitlera jeszcze funkcjonują, to jest wstyd dla państw zachodnich. Tu mówiliśmy o Czechach, które właśnie zaczęły już likwidować te placówki, wyganiać tych dziadów, którzy udają dyplomatów. Tych ludzi trzeba dzisiaj traktować jak zbrodniarzy Hitlera. jeśli nie wyjadą tam w ciągu 24 godzin, aresztować i przygotowywać na proces w Nowej Norymberdze. Także niech spieprzają won za Don, czy gdzie oni tam mają, do Azji z
powrotem. Do Magadanu, jak mówił.
Dokładnie tam, w to miejsce.
Ten jeden z ukraińskich żołnierzy. No, pisze się dużo, że Rosjanie mają problem właśnie z morale i z logistyką. Poddają się czasem nawet całe oddziały. Wiele porzuca sprzęt.
No to jest naród.
Wielu ginie, czy właśnie czy te kolumny przepuszczone przez Ukraińców, potem likwidowane zaplecze i no muszą stanąć i są praktycznie do strzału.
Słyszałem, że sami tam, że tak powiem, niektórzy rozprzedają paliwo i mówią dowódcom, noż, nie ma rady, nie pojedzie dalej. Także to jest naród upadły. To jest naród, który praktycznie jest narodem niewolniczym już od wielu set lat. Oni się nie podnieśli z niewolnictwa. Wszystkie narody przeszły z systemu niewolniczego do feudalnego, później do kapitalistycznego, do wolności, a naród rosyjski jest narodem niewolników, rabów, tak to się nazywa po rosyjsku. I ten naród rzeczywiście nie ma swojej reprezentacji, ma tylko takich nadzorców z knutami. Nie? Czyli knuty to takie narzędzia do tortur, do poganiania. I takie elity ma, takich, można powiedzieć, takiego Iwana Groźnego. Nie? Teraz no, on się tam nazywa Putin niegroźny, nie? Putin śmieszny, bo trzeba tę karykaturę wyśmiewać dzisiaj. To jest też poważna broń i rzeczywiście w internecie jest pełno przeróżnych memów, karykatur, takich wezwań. Idź w H, nie? Tam z tych okrętów różnych. Tu bardzo, bardzo fajna postawa. Jaki to był? Gruziński okręt? Znaczy nie okręt, to był statek.
Gruziński statek, inny rosyjski statek go
prosił o paliwo.
O paliwo,
a macie wiosła. No, także bardzo, bardzo dobrze im tak powiedzieć. Cały świat powinien to dzisiaj wszystkim rosyjskim agentom powiedzieć. Wy! I koniec. Nie dyskutować, żadnych dialogów. Tu się zhańbił papież Franciszek, bo zamiast pójść do ambasady ukraińskiej, dodać, można powiedzieć, ducha Ukraińcom, to poszedł do kacapskiej ambasady i pyta, jak sytuacja w Ukrainie? Noż wyobraźcie sobie, żeby w 1939 poszedł do Adolfa Hitlera, jego przedstawiciela w Rzymie i zapytał, no jak w Polsce ci idut? Noż to hańba jest normalnie. A niektórzy myślą, a on się wstawiał za Ukrainą. Jakie wstawiał się? U zbrodniarza? Trzeba było urbi et orbi. On ma tubę powiedzieć. Putin to zbrodniarz. Putin to drugi Hitler. Wszystkich chrześcijan, katolików, jakich tam tego, wzywam do wypowiedzenia posłuszeństwa temu tyranowi. Wtedy bym go pochwalił. Nie za bardzo, ale trochę. A tak jest zdrajcą dla mnie, cywilizacji
komentarze
chrześcijańskiej.
Komentarze naszych widzów. Marta, ja w tej całej sytuacji widzę prawdziwego bohatera dla Ukrainy. Nareszcie będą mogli się odwoływać do Załęskiego i odciąć od Bandery, czego im życzę.
O tak. I tu są te przyjazne gesty w stronę Polski. Bo i Załęski, tu do naszego Dudy, no już tam pies go tam i tak dalej. Nie będziemy się zajmować szczegółowo, ale to, co robi reprezentując teraz Polskę, bo jeszcze przypominam miesiąc temu, co on zrobił. Hańbił Polskę! Kiedy był podpisywany traktat pomiędzy Xi Jinpingiem a zbrodniarzem Putinem, to Duda robił za przyzwoitkę w tym towarzystwie. I to trzeba pamiętać, tę hańbę trzeba pamiętać. No ale dzisiaj przestraszył się prawdopodobnie podobnie jak Szkopy i już dzisiaj z innej całkiem bajki, z innej nuty śpiewa. No już niech tam pośpiewa w naszym imieniu. Odpowiedź Ukraińców jest rzeczywiście bardzo dobra, także ten komentarz, dziękuję, bardzo słuszny. Tu to nasze zachowanie, zachowanie zwykłych Polaków da fundament do nowych relacji polsko-ukraińskich. Nie jak to ruscy narodnicy czy agentura takich tam z rodzaju Konfederacji, Troli 24 czy inne tam te dziady różne, Brauny i inni zdrajcy pachołki Moskwy. Oni będą teraz Wołyń wypominać. co te wnuki i prawnuki tamtych ludzi mają dzisiaj bezpośrednio z tym wspólnego. Dzisiaj trzeba całkowicie na nowych zasadach, na nowym fundamencie. I to, co Putin zrobił, atakując jedno z naszych państw, dawnej Rzeczpospolitej, to jest wspaniały fundament, żeby wrócić do dobrych tradycji Jagiellonów i pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie, jak to często mówię, ukraińska piechota i polska ciężka jazda husaria zmiatały wszystko, co stanęło na naszej drodze. Czy to był ruski, czy...
Powiedzmy jednak rosyjski, bo wtedy ruski to było...
No tak, tak, przepraszam. No my dzisiaj używamy Rosja. Tam, dokładnie jaka to Rosja? To moskiewskie, azjatyckie państwo. Tak. Takich zresztą nazywali Moskwiczanie, a później Moskale. Nikt tego Rosją nie nazywał, bo to nie jest żadna Rosja. To jest Azja, nie? To możemy o tym długo dyskutować, ale mówię, na Moskala? Czy piechota ukraińska? Czy polska jazda? Po prostu zmiatała. Czy Turek, muzułmanin szedł od południa? To samo. Niemcy się wtedy nie liczyły. Kupowaliśmy sobie Niemców. Bardzo dobra też niemiecka piechota, regimenty niemieckiej piechoty też się bardzo dobrze u nas biły. Także widać, że i dla dobrych Niemców też w Rzeczpospolitej wolnych narodów będzie miejsce.
Teraz tureckie drony używane przez Ukraińców też niszczą Moskala, także tu się też coś odwróciło.
No tam wiecie, historia no, nie tkwi w miejscu, tutaj przecież i wojny rosyjsko-tureckie, no to cały XIX wiek, tam przecież i Polacy w Turcji szukali schronienia.
Nawet mówię w ostatnich...
Tak, także mówię, tutaj się troszeczkę odwróciły sojusze, przecież to Turcja nie uznawała rozbiorów, to i Mickiewicz tam próbował legiony i nasz węgierski bohater, czy Polak na Węgrzech, też generał Bem, no to też przecież tam próbował jeszcze sprawę polską no jakoś przeciwko Rosji właśnie rozgrywać, także tu sojusze się troszeczkę też zmieniają, szczególnie te południowe, ale wschód-zachód nic się nie zmieniło. Szkopy i kacapy dalej ze sobą spiskują przeciwko wolnemu światu. Cieszę się, że tak zwani dobrzy Niemcy wychodzą na ulicę, by tę komunistyczną hołotę ze Stasi przegonić wreszcie.
I z Chińczykami komunistycznymi.
No tak, to się też zmieniło, nie? W XIX, w XVIII wieku Chiny praktycznie tu w teatrze działań rosyjskich się tam, znaczy europejskich, nie liczyły, a dzisiaj to oni są, można powiedzieć, sponsorami, oni są, można powiedzieć, mocodawcami tego Hitlera. Moskiewskiego, nie powiem ruskiego.
Józef, polski pracodawca swoim chłopakom, którzy pojechali walczyć, dał 3-miesięczną wypłatę i pożegnał.
Wracajcie żywi.
Tylko mi macie cali wrócić.
Tak, dokładnie tak. Naprawdę to aż łezka w orku się kręci, kiedy widzimy takie wspaniałe postawy, jak tego przedsiębiorcy z Trójmiasta, z Gdyni, o ile dobrze pamiętam. Tu mnie Rafał popraw. Czy tego przedsiębiorcy, o którym już też cała Polska pisze, ale wiem, że bezimiennych przedsiębiorców, którzy dokładnie tak samo się zachowali, na pewno są setki, a może i tysiące.
I mamy od klubu z Krakowa, od Agnieszki Rzepki-Basty, relację, jak w tamtym rejonie pomoc. Strażacy z OSP Gotkowice zbierają dary dla Ukraińców. Akcję zorganizowali strażacy z Olgą Dudzińską, 19-letnią harcerką. Pomagamy, bo kiedyś nam pomagano i być może tej pomocy my też kiedyś będziemy potrzebować, mówi organizatorka akcji. Na Facebooku gminy Wielka Wieś czytamy, wczoraj wyjechał pierwszy transport z darami na granicę. Dziś z gminy wyjechało kolejne 9 busów OSP, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz prywatnych. Za to zaangażowanie druhen i druhów spółki komunalnej, jak też firm i prywatnych wolontariuszy. Bardzo dziękujemy. I teraz pokażemy Państwu rozmowę na Agnieszki Rzepki-Basty ze strażakami z OSP Gotkowice właśnie o zbiórce darów dla Ukraińców.
Dzień dobry, telewizja Idź Pod Prąd. Jesteśmy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotkowicach, w Małopolsce koło Krakowa. Pokazujemy swoją solidarność z narodem ukraińskim. Tutaj spontaniczna akcja, proszę Państwa. Witam serdecznie strażaków, którzy zostali zaangażowani z potrzeby serca, pomagają Dlaczego zdecydowaliście się pomóc Ukrainie?
Nie chcemy nieść pomoc. Chcemy się zjednoczyć z wszystkimi Polakami, którzy niosą pomoc, z wszystkimi Ukraińcami, którzy tej pomocy potrzebują przede wszystkim. Jest akcja, jest reakcja z naszej strony.
Co teraz na tę chwilę jest najbardziej potrzebne?
Środki medyczne, żywność dla dzieci, dużo pampersów,
koszy antyterrorystycznych,
dla matek, dziećmi, ubrań ciepłych, koszy.
Dużo medykamentów, które w tym momencie są naprawdę bardzo potrzebne. Tego dużo naprawdę nam brakuje. Brakuje lekarstw, brakuje podstawowych środków ochrony septycznej też.
No właśnie, kiedy się zabraliście? Bo dzisiaj
w piątek po południu zobaczyliśmy pierwszy wpis na Facebooku, że Kraków organizuje taką akcję, więc stwierdziliśmy, że skoro jest nas na tyle, możemy pomóc, każdy się dołoży i choć niewiele byśmy zebrali, to każda pomoc się liczy.
A już nieraz nasza wioska pokazała, że tkwi siła, że dajemy radę, że jesteśmy w stanie się zjednoczyć z innymi.
Wszystkie jednostki okoliczne się zebrały tak samo szybko, jak my i postanowiły pomagać.
Gdzie jeszcze można w tym tygodniu pomóc, przywieźć żywność, przywieźć najpotrzebniejsze rzeczy? Czy jeszcze to będzie wznawiana ta akcja, czy tylko dzisiaj?
Tak, akcja będzie wznawiana. Będą w tygodniu wyznaczone godziny, na pewno w godzinach popołudniowych i w godzinach porannych będzie dyżur telefoniczny, że w razie czego, gdyby ktoś przyjechał, będzie numer telefonu na remizie zostawiony na drzwiach remizy. Można zadzwonić, w każdej chwili ktoś podejdzie, otworzy remizę i przyjmie wszystkie potrzebne rzeczy.
Czy spodziewamy się już tutaj uchodźców
w okolicach
Krakowa? Tak, jest sporo rodzin, które zaoferowały pomoc. Powiedziały, że są w stanie wygospodarować miejsce, rzeczy potrzebne dla ludzi, którzy przybędą do nas. Jest sporo rodzin, które już przyjęły na przykład całe rodziny, które uciekają z Ukrainy. I jest jeszcze bardzo wiele osób, które oferują tą pomoc, która jest na granicy, przywozi tych ludzi, daje mieszkania, daje wszystkie potrzebne rzeczy.
Super. Jak widać, Polacy są bardzo otwartym narodem i wspieramy Ukrainę. Modlimy się tak, jak potrafimy, wspieramy, działamy, organizujemy się. Dziękuję serdecznie.
Polacy tłumnie ruszyli do pomocy, pisze Damian. Tak tłumnie, że aż prezydent Przemyśla apeluje, żeby nie przesyłać do Przemyśla więcej darów, bo już wszystkie magazyny są wypełnione.
Przepełnione, tak, to słyszałem. Bardzo dobra wiadomość. Niestety, jeśli chodzi o paliwo, tutaj agentura rosyjska zrobiła swoją robotę i wszczęła panikę. Zapamiętajmy to. Kto rozpoczął panikę, jeśli chodzi o masowe wykupywanie paliwa? To zrobił ten człowiek, który się przedstawia za trybuna takiego rolników polskiej wsi i tak dalej, a wcześniej razem z ruskimi narodnikami był na manifestacji przed ambasadą amerykańską i krzyczał go home 447. Myśmy wtedy mówili, to ruska agentura. Ci wszyscy, którzy organizowali tę manifestację. Widzicie ich teraz po stronie Putina? Widzicie, co robią? Mówiliśmy to wiele lat temu. Dzisiaj wszystkie te trola PL24, czy jak, to wszystko jest te gołe dupy ruskie, te onuce śmierdzące, wszystko jest na tacy. A myśmy o tym mówili 4, 3, 2, 5 lat temu. Niewielu nas wtedy słuchało, ale słuchali. I teraz widzicie, kto miał rację w tej sprawie. To jest bardzo ważna też lekcja, bo w ten sposób się destabilizuje narody. Zobaczcie, gdyby u nas nastąpił chaos, brak paliwa, brak rzeczy w sklepach, nie? Chaos organizacyjny, nie moglibyśmy pomagać Ukrainie. Także porządek w Polsce jest warunkiem koniecznym dobrego wspierania Ukrainy. Zarówno jeśli chodzi o przyjęcie tych, być może nawet ponad milion tych uchodźców przyjdzie. Nie wiemy, ile kobiet, dzieci, jak się rozwinie sytuacja, czy tam Kacap się przestraszy i zacznie już spieprzać masowo. Na razie mamy te sygnały, 5 tysięcy żołnierzy tu się gdzieś poddają, całe kolumny i tak dalej. Niechby to się na dniach, że tak powiem, ta Kacapia rozwaliła. To proszę bardzo, ale może też trwać dłużej, to są, pamiętamy, bandyckie siły tresowane do zabijania ludzi, jak się to jeszcze, jak szybko się to wszystko rozwinie, nie wiemy. Także dobrze zorganizowana Polska jest konieczna do wsparcia Ukrainy w tym momencie. A tu agentura chciała zdezorganizować Polskę.
Szczególnie, że Polska, no nie tylko my sami wysyłamy, ale Polska jest pośrednikiem dla wszystkich innych krajów, które tutaj przesyłają pomoc.
To jest najprostsza droga ze wschodu, no, znaczy z zachodu na Ukrainę. To jest oczywista oczywistość.
Pewnie w razie postępów rosyjskich, no najdłużej tutaj będzie to przejście możliwe właśnie od strony Polski.
Ale wracając jeszcze do tego materiału Agnieszki z Krakowa, bardzo cię Agnieszka pozdrawiamy i dziękujemy właśnie, że pokazujesz tych zwykłych ludzi, bo takich są na pewno dzisiaj tysiące. Tam jedna z pań ze Straży Pożarnej powiedziała, jedność Polaków się tu pokazała. To jest bardzo ważne zdanie. Zobaczcie, ile ten kacap z Żoliborza próbował nas skłócić, rozbić, zniszczyć strukturę narodową. Nie udało się. Chwała Bogu. Od dołu Polacy zaczynają się organizować. Od dołu widzimy, że mamy wspólne sprawy, że mamy wspólne interesy, że mamy wspólnych przyjaciół i wspólnych wrogów. I tu, mówię, nie podzielą nas jacyś postkomuniści, którzy tylko w ten sposób chcieli rządzić. Zastraszaniem, szpiegowaniem, terrorem miękkim na razie, a potem coraz większym i skłócaniem kolejnych grup Polaków. Polacy nie tylko widzą w Ukraińcu dzisiaj brata. Polacy dzisiaj widzą w sobie nawzajem brata. I to jest też, można powiedzieć, dobry owoc tej tragedii, którą bandyta Hitler, Putin zrobił. Polacy zaczynają się jednoczyć. I to ponad podziałami. Tu już nieważne, czy wcześniej popierałeś PiS, czy byłeś bezwyznaniowy, czy tam byłeś platformerski, czy jakiś tam inny. Dzisiaj razem pomagamy Ukrainie. Dzisiaj razem wspieramy Ukraińców w ich walce przeciwko kacapowi. Proste jak dwa razy dwa. To jest też dobry początek do zmian w Polsce. O tym dzisiaj nikt nie mówi. Dzisiaj próbuje się taką narrację, o, PiS jest dobry i tak dalej. Nie. PiS chciał zniszczyć Polskę. I za to ci bandyci muszą być rozliczeni. O tym będziemy pamiętać. Ale nie czas teraz rzeczywiście o tym mówić.
Wręcz mówi się, że Putinowi się udało dokonać niemożliwego, bo zjednoczył Polaków. Pokazuje się wypowiedzi w internecie, jak tam uważam, że głupim pisowcem jesteś, ale masz rację i coś tam bądźmy razem.
Tak, tak, nie, no bo to mówię, ludzie na dole są niczemu niewinni. Czy są oni tam z PiS, czy tam z Platformy, czy z czego innego. To ta banda skierowana przez tego kacapa z Żoliborza. To oni nas podzielili. To oni nas napuszczali na siebie. To oni wyciągali ludzi z domów na ulicę, żeby się naparzać, czy żeby policję jeszcze przeciwko nim wysyłać, żeby się polski mundur hańbił biciem kobiet, biciem dzieci i tak dalej. To wszystko zrobił Kaczyński. Gdzie dzisiaj jest ten kacap? Gdzie? Zesrał się i siedzi schowany. A jego przydupas, szef tego prokuratury, gdzie jest dzisiaj? Na Twitterze napisałem pseudonim Zero albo Zorro. Gdzie on jest, Czarek? Słyszałeś? Wczoraj obrońca komuny chińskiej.
Wczoraj, zdaje się, pierwszego tweeta w końcu popełnił, że tam coś, że będzie tych, którzy chcą wykorzystywać tam sytuację, czy Ukraińców i tak dalej, to będzie tam będzie ścigać, kazać. Ale mamy
ścigają,
teraz,
to już go zdaje się Trybunał Karny w Hadze.
Mamy dobre wiadomości sprzed paru minut. Ukraińska marynarka wojenna podaje, że żołnierze, którzy bronili Wyspy Węży, jednak żyją, że zostali wzięci przez Rosjan do niewoli. Takie się pojawiła informacja przed chwilą.
No tak, w ferworze walki mamy pewne komunikaty, czy też pewne, no, można powiedzieć, podejrzenia. Nie? W takim sensie, że pewnie ich zabili. Nie? Chwała Bogu, dzięki Bogu, że żyją ci bohaterscy ludzie. Ale ten przykład, niezależnie już tego, co tak się tworzą pewne etosy, nie? Że nie zawsze jak gdyby to jest dokładna historia. Nie? Tak jak taka no, wiersz, że tam do nieba czwórkami szli. Pamiętacie, skąd to było? No z Westerplatte. a tam poległo chyba 16 czy kilkunastu żołnierzy, nie? A no etos poszedł, że tam cała ta jednostka została zabita, ale przecież bohatersko walczyli, przecież sam na sam przeciwko, można powiedzieć, oblężeniu ze wszystkich stron i jeszcze pancernik przeciwko nim, a oni chyba jedno działo 75 mm i tak dalej. Przecież walczyli, przecież mieli się bronić 24 godziny, a walczyli tydzień, to przecież poszło w eter, niezależnie ilu ich zginęło, rozumiecie? Czyli nie, to nie jest istotne.
No, ich działania, to co zrobili, no to było wtedy, kiedy żyli,
tak,
nie,
tak.
Niezależnie od tego, jaki był skutek, no wiedzieli, że narażają się na śmierć. No też nie mamy dokładnych informacji,
to
nie
jeszcze,
wiemy, czy wszyscy...
To jeszcze nie są potwierdzone też wszystkie informacje, ale na pewno armia ukraińska i zwykli cywile pokazali ogromne bohaterstwo, poświęcenie, bo przecież takich śmierci, gdzie żołnierze ukraińscy czy cywile godzili się na śmierć, przecież ten inżynier, który wysadzał most pod Kijowem, no on wiedział, że wysadzając ten most, on również zginie i poświęcił swoje życie. Także takich przypadków, takich no, czynów, można powiedzieć, niezwykłych, teraz Ukraińcy będą mieli o czym swoje dzieci w szkołach uczyć. I to ktoś powiedział, to być może będzie etos nowej Ukrainy, właśnie zbudowanej na walki, na obronie przed tyranią, na obronie przed kacapem, odwiecznym wrogiem wszystkich narodów, które tu w środkowej Europie żyją.
Podano informację o ponad 350 cywilach, którzy zginęli już w tej wojnie, w tym 14 dzieci ukraińskich. Także to no, fakt, że Rosjanie, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, jest bezapelacyjny. Też no, już pozew Ukraina złożyła do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w tej sprawie. Mamy wideo kolejne, wywiad Piotra Żmudy z Sylwestrem Stachurskim, rzecznikiem Organizacji dla Polski, obecnej na manifestacji pod ambasadą Niemiec w Warszawie, wzywającej Berlin do...
Oj, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba to Niemcom pokazywać. Słuchajcie, Niemcy, albo odrzucicie tę elitę, którą narzuciło wam Stasi, którą narzuciła wam Moskwa, i będziecie jednym z wolnych narodów, to jest oferta dla was dzisiaj, Niemcy. Albo będziecie wspólnikami nowego Hitlera. Wybierajcie.
Manifestacja pod ambasadą Niemiec w Warszawie wzywająca Berlin do nałożenia sankcji na Rosję.
Ambasadą niemiecką, gdzie przed chwileczką miała miejsce konferencja prasowa Stowarzyszenia dla Polski. Moim i państwa gościem jest rzecznik tej organizacji, pan Sylwester Stachurski. Dlaczego akurat ambasada niemiecka?
Szanowni Państwo, jesteśmy w sytuacji bardzo niekomfortowej. Za naszą wschodnią granicą, w państwie ościennym, jakim jest Ukraina, dochodzi do niespotykanej do tej pory inwazji ze strony Rosji. W takich okolicznościach, w takiej sytuacji musimy nie tylko apelować o pokój do samego agresora, nie tylko go do tego zmuszać, ale także podejmować konkretne rozwiązania, jakimi są sankcje. Żeby jednak te sankcje były skuteczne, na to musi być zgoda państw Unii Europejskiej i na to całkowita zgodność. Dlatego tutaj, akurat pod ambasadą Niemiec, apelujemy o to, aby przy podejmowaniu tej decyzji była jednomyślność i żebyśmy patrzyli obrazem pokoju na Ukrainie, żebyśmy patrzyli pryzmatem ich wolności, suwerenności, ale także naszego bezpieczeństwa, tym samym solidarności, jedności struktur Unii Europejskiej, jak i samego NATO. Przez ostatnie dni byliśmy pod ambasadą chociażby Rosji, pod ambasadą Ukrainy, gdzie wyrażaliśmy protest chociażby odnośnie sprzeciwu samej agresji. Także wyrażaliśmy solidarność z narodem ukraińskim. Dzisiaj tutaj apelujemy o jedność, ale nas, państw członkowskich, NATO. To jest bardzo konieczne. Bez tej jedności, bez tej solidarności nie przebrniemy w sposób taki, jakbyśmy sobie tego życzyli z punktu widzenia bezpieczeństwa i pokoju. Więc dlatego to miejsce.
Mhm. A jakich sankcji pan by się spodziewał ze strony Niemiec? Co powinni Niemcy zrobić w tej trudnej sytuacji?
Po pierwsze, panie redaktorze, My już od dawna wskazywaliśmy, że pierwszy krok Niemiec, jaki powinien zostać wykonany w obecnej sytuacji, ale także przed samą inwazją, to jest dozbrojenie Ukrainy. Natomiast kolejne sankcje, jakich tutaj byśmy żądali, o jakie byśmy apelowali, to jest całkowite zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów mających spowodować dalsze prace nad rozbudową Nord Stream 2 i jego finalizacji. To jest pierwsza rzecz. Całkowite odepchnięcie tego projektu. Kolejna rzecz to jest pozbawienie Rosji jakiegokolwiek przedstawicielstwa na całym świecie, odizolowanie od reszty świata demokratycznego. To są restrykcje surowe dotyczące gospodarki i funkcjonowania państwa pod względem ekonomicznym, czyli nałożenie wysokich sankcji odnośnie sprzedaży rosyjskich produktów, odnośnie także linii lotniczych, całego życia gospodarczego, które polega na wymianie między państwami różnych dóbr. Więc to jest ta konieczność. Bez tego niestety nie poradzimy sobie z tą sytuacją i nie zdamy egzaminu solidarności i jedności.
A jak pan ocenia działanie Polski od momentu wybuchu wojny na Ukrainie?
Warto przypomnieć w tym momencie, panie redaktorze, słowa prezydenta Ukrainy, który dzisiaj z samego rana wskazywał, że pan prezydent Andrzej Duda jest jego największym sojusznikiem Unii Europejskiej. Pisząc to, oczywiście miał przed oczami obraz Polski, która jest za Ukrainą w strukturach Unii Europejskiej, która wspiera Ukrainę i reprezentuje wśród państw członkowskich NATO. My jako Polska wysyłamy cały czas dozbrojenie Ukrainy. Jesteśmy już teraz gotowi na to, aby przyjmować falę uchodźców, wyposażyć tych uchodźców w podstawowe środki konieczne do przeżycia. Więc to są te elementy, to jest ten test początkowy, który Polska zdała. Jestem przekonany, że Polska będzie tym państwem, które Ukrainie w tym okresie będzie w strukturach całej Europy pomagała najwięcej.
Serdecznie dziękuję za wywiad.
Dziękuję bardzo.
Specjalnie na telewizji Iść Pod Prąd, spod ambasady niemieckiej Piotr Żmuda.
To klub Idź Pod Prąd Warszawa. Piotr Żmuda, dziękujemy bardzo. I przy tej okazji przypominam, że no, ten program, nasi korespondenci na całym świecie mogą działać dzięki temu, że naszą telewizję wspieracie wy, to jest wasza telewizja. Zachęcamy do wsparcia. Kończy się miesiąc. Mamy, no zobaczmy, ile mamy już osób, które w tym miesiącu wsparło finansowo telewizję Idź Pod Prąd. Przypominam, że co miesiąc liczymy na 1000 osób wspierających, także jeszcze trochę ponad 100 dzisiaj, aby ten wynik osiągnąć.
No będzie trudno, ale jeśli się nie uda, to się nie zmartwię. Jestem przekonany, że spora część naszych widzów teraz jest mocno zaangażowana we wspieranie przeróżnych działań pomocy Ukraińcom. Tych akcji jest pełno, lokalne, krajowe i tak dalej. Oczywiście my też się w to włączamy. Będziemy o tym was informować w najbliższych dniach. I moja prośba dzisiaj, nie przekazujcie pieniędzy na telewizję Idź Pod Prąd w znacznych kwotach. Niech to będzie symboliczne 5 zł, żeby tam ten 1000 się zebrał, jeśli oczywiście taka będzie wasza wola. A wszystko inne, co zamierzaliście jeszcze dzisiaj wpłacić na naszą telewizję, przekazujcie na różne zbiórki dla Ukraińców, którzy walczą z naszym odwiecznym wrogiem. Dzisiaj oni, a jutro i gdyby oni nie dali rady, bylibyśmy my. Także ich walka to jest dzisiaj nasza walka. To każdy Polak, mam nadzieję, że dzisiaj już dokładnie rozumie. Chyba, że to ruski narodnik, który umie mówić po polsku.
Ambasada.
Pozdrawiamy Konfederację. Macie tam jeszcze tego towarzysza Brauna w swoich tamtych składach osobowych?
Towarzysz Braun, który jako...
Już pikujecie w dół?
Jedyny.
Mówiłem wam to?
Który jako jedyny głosował przeciw uchwale...
Wyrzucić dziadów! Ruskich dziadów wyrzucić, to może to by była cywilizowana partia. A tak, stajecie się ruską jaczejką.
który Grzegorz Braun, który jako jedyny głosował w styczniu przeciw uchwale o wsparciu dla Ukrainy, ale ciekawe, że na przykład Janusz Korwin-Mikke i niejaki pan Berkowicz wtedy jakoś byli nieobecni na głosowaniu.
Poszli do kibla.
A za 3 minuty już poszli na głosowaniu już byli.
No wiesz, lanie tyle mniej więcej trwa, no toż oni akurat musieli, wiecie, i tak wyszli, żeby się nie ujawniać. Ujawnili tylko jednego ruskiego. Ale mają ich tam skolko ugodno.
Demonstracja pod ambasadą Niemiec. Zdzisław pisze, Niemcy dlatego zaczęły pomagać Ukrainie, bo zrozumieli, że Rosja nie wygra, a cały świat zaczął na nich pluć. Teraz zaczną się zbroić, aby sami położyć łapę na Europie. Tomasz, warto przypomnieć, że to Piłsudski widział też Ukrainę w Międzymorzu. I teraz pytanie, jak urządzić Europę, świat po tym konflikcie? No, nie wiemy, jak się skończy, no, ale zakładając oba warianty jeszcze.
Na pewno widać, że ta dominacja Niemiec w Unii Europejskiej, czy tak zwanych starych krajów Unii, bo tu też ta postfaszystowska, ale dzisiaj prorosyjska Republika Włoska, nie, z Watykanem na czele tam, czy tam przy wsparciu, powiedzmy precyzyjnie, też się zachowała haniebnie, Francuzi dwuznacznie i tak dalej, że czas, żeby w Unii Europejskiej przejęły głos państwa Europy Środkowej z Polską na czele. To jest, oczywiście tam będą jeszcze inne państwa, ale tu Polacy i Ukraińcy, stąd teraz postulat włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. To będzie przeciwwaga dla Niemiec. Przypominam, Ukraińcy wiedzą, że Niemcy ich zdradziły, że Niemcy obiecały im parę tysięcy hełmów, zdaje się, jako pomoc wojskową. Teraz oczywiście już tam broń przeciwpancerną, wszystko jedzie, nie, bo się przestraszyli. Ale w interesie Polski, jeśli mamy rzeczywiście, na Zachodzie mówię, w Unii Europejskiej, zrównoważyć tych różnych tam, no już tam pomiotów, wiecie kogo i tak dalej, to potrzebna jest Ukraina. To powinien być dzisiaj najbardziej żywotny postulat europejski Polski. Ukraina w Unii Europejskiej. Żeby zrobić tego nowotworu wspólnotę narodów, a nie jakieś imperium neofaszystowskie, co Włochy i Niemcy z przyjemnością by zrobiły. Dokładnie mówię o ich elitach, a nie o wszystkich Włochach i wszystkich Niemcach. To jest pierwszy postulat, nie? Ten bardziej z Zachodem związany, tego nowego ładu. Po każdej wojnie trzeba zbudować nowy ład, nie? Stary ład został czołgami Putina, można powiedzieć, rozjechany. No to teraz te szkopy i kacapy muszą za to zapłacić. Muszą za to zapłacić. Czyli pierwszy krok, koniec dominacji niemieckiej w Unii Europejskiej. Jak to zrobić? To już są polityczne dywagacje i tak dalej, ale pierwszy pomysł to jest Ukraina w Unii Europejskiej. Polska i Ukraina razem z Wyszehradem, czy z Trójmorzem, tego już Niemcy tak łatwo. Po tej wojnie, kiedy świadomość zdrady niemieckiej jest w głowach wszystkich, że tu druga wojna światowa, tu się nic nie zmieniło. Tak jak był sojusz Stalina z Hitlerem, tak Putina z Merkel. I dzisiaj tam jakiś tam, nie wiem, Olaf Scholz, co to tam rządzi, nie wiem. W każdym bądź razie jakaś marionetka, która jednego dnia tak, drugiego śmat. Swift nie, ośmiu już tak wprowadzamy Swift. Co to jest? Pierdełka jakaś, nie? Nie przywódca, nie? Także wstyd Niemcy i hańba za to, że takiego kanclerzynę macie do niczego. No ale to dobra, wasza sprawa, to już wy się tam ogarniajcie. Koniec z dominacją Niemiec w Unii Europejskiej. To jest pierwszy, jak gdyby, postulat nowego ładu, bo to Niemcy wyhodowały, budując ten Nord Stream 1, 2 i tak dalej i wszystko inne, politycznie go osłaniając. To Merkel hodowała Putina, to Niemcy hodowały tego zbrodniarza komunistycznego. Mówili nam 30 lat temu, że Rosja upadła, że ZSRR upadło. Gdzie upadło? Gdzie trup? Gdzie ścierwo? Gdzie pogrzeb? Zobaczcie, dzisiaj mordują ukraińskie dzieci. To przecież to samo. Przecież to jest kagiebista, który marzy o ZSRR, nie? Czyli nic nie upadło, to tylko przeczekało, można powiedzieć. Dalej, sprawy na wschód. Białoruś musi wrócić do rodziny narodów europejskich. Tak jak postulat związany z Ukrainą. Tak samo, dlatego dzisiaj trzeba objąć wszelkimi sankcjami, które dotyczą Hitlera, czy jak tam Putler, tak? Putler to się nazywa. trzeba objąć Łukaszenkę ze wszystkimi konsekwencjami. Białorusini sobie poradzą, bo widać już przecież te protesty przecież przy ostatnich tych pseudowyborach, że naprawdę oni chcą wolności. Także trzeba dzisiaj docisnąć i Ukraina do Unii Europejskiej, a Białoruś ma wrócić na drogę przemian demokratycznych. Kazachstan, zobaczcie, niedawno przecież spadochroniarze ruscy lądowali w styczniu gdzieś tam w dużych miastach Kazachstanu. Dzisiaj Kazachstan już widzi, że Putler jest bankrutem, że na Putlera już czeka ława przysięgłych czy jakiś inny forma Trybunału Norymberskiego i szubienica. To już wiedzą. I powiedzieli nie. Kazachstan żadnych wojsk na Ukrainę nie wyśle. Won. Won, kacapie. To teraz to samo mają powiedzieć Białorusini. I teraz jeszcze został lotniskowiec ruski, czyli okręg kaliningradzki. Konieczna jest likwidacja tego przyczółka Moskwy w Europie. To przecież jest jeszcze z czasów wojny. To przecież nigdy do Rosji nie należało. Jakim prawem kacap okupuje Królewiec? To powinno wrócić do Polski i Litwy. I do widzenia. I do widzenia. Tak samo Japonia powinna odzyskać Wyspy Kurylskie. Dlaczego ten Putler, drugi Hitler, ma korzystać ze zdobyczy Stalina? To powinien być ład powojenny. Likwidacja Imperium Rosyjskiego. Moskiewskiego dokładnie, bo to mówię z tą Rosją, tu lepiej nie tego. Moskowia ma przestać istnieć jako imperium. Bez Białorusi, bez Królewca, bez Kazachstanu, bez Ukrainy oczywiście. Nie? To się zapadnie. To się prawdopodobnie podzieli na jakieś mniejsze państwa. Oczywiście tu jeszcze jest sprawa Gruzji. Też trzeba mocno podnieść jej europejskie, atlantyckie, euroatlantyckie aspiracje i tak dalej, i tak dalej. Nowy ład po tej wojnie ma oznaczać likwidację sowieckiego imperium, by nie mogło się już więcej odrodzić i grozić światu. A następny punkt to doprowadzić do likwidacji partii komunistycznej w Chinach. Bo trzeba pamiętać, że tego Rattlerka Putlerka to wysyła Xi Jinping na test, jak się zachowa świat. Ten test im nie wyszedł. Świat zdaje egzamin. Ale nie można teraz pozwolić, bo oni widząc, że przegrywają, mogą zaraz pójść, no to rokowania, to pokój zawrzyjmy. Zawrzyjmy z nimi pokój. Za 5-10 lat znowu nam skoczą do gardeł. I być może wtedy im się uda. To, co pokazał Putler, to musi wystarczyć, żeby skończyć z komunizmem raz na zawsze. Jeśli tego świat wolny nie odrobi, to następny atak Xi Jinpinga i jakiegoś Putlera będzie już skuteczny. To jest ostatni moment na ratunek naszej cywilizacji. Teraz trzeba położyć kres komunizmowi. On wcale nie upadł w 89 czy 90 roku. On nadal żyje i zagraża wolnemu światu. Likwidacja komunizmu w Rosji i w Chinach, tam Korea Północna, to tam jakiś wyprysk mamuci na tym wszystkim, to jest dzisiaj, można powiedzieć, najbardziej kluczowa sprawa dla świata zachodniego. Jeśli teraz świat zachodni nie odrobi tej lekcji, to oni wyciągną wnioski, przebudują się, przeformują. Więcej agentury, więcej mediów różnych, troli i tak dalej. I w końcu nas zniszczą. Dzisiaj jest ostatnia godzina, żeby zakończyć tę ponad stuletnią erę najbardziej niegodziwego ustroju w dziejach świata, komunizmu.
No tu pytanie, czy faktycznie Ukraina wygra? Andrzej Patalo, nasz rysownik, przedstawił, jak sytuacja w tej chwili wygląda. Tu widzimy, Kazak nabiwa jed miedwiedzia w dupu. Po łamanym ukraińskim bogiem.
Jaki to niedźwiedź? To jest taki, wiecie, klaun przebrany w skórę niedźwiedzia, tak jak pokazuje już teraz ta pseudo wielka armia bolszewicka.
Jak mówił prezydent Czop w południku 19, to jest niedźwiedź na glinianych nogach. O Rosji.
Wot.
Ale no, czy faktycznie, czy wygrają? No bo no, mamy te wiadomości o poddających się Rosjanach i czy odmawiających walki, o wielu zniszczonych sprzętach, ale jednak, jak się popatrzy na sytuację, no to posuwają się do przodu.
No, bliżej cmentarza mają, no co ja poradzę? No, to sami sobie taki los gotują, nikt ich tam nie prosił.
Jeśli spojrzeć na mapę na przykład przygotowaną przez Ośrodek Studiów Wschodnich, no już to połączenie Krymu z tą zajętą wcześniej częścią Donbasu jakby było. Oczywiście no, łatwiej jest zająć niż utrzymać.
No to właśnie chodzi. Słuchajcie, to, że jakaś tam kolumna przejedzie w te czy we w te, to jeszcze nic nie znaczy. To jeszcze nic nie znaczy. To oni liczyli, że Ukraińcy ich bez walki oddadzą swoje państwo, że te przyzwyczajeni, wytresowani do tej kultury Rosji i niezwyciężoności Rosji się poddadzą, a elity uciekną i marionetkowy rząd tam w ciągu 48 godzin powstanie, nie? Teraz marionetkowy rząd, to se możecie w Moskwie oglądać. Zobaczcie na Putina, to jest marionetkowy rząd. Bo zaraz mu się wszyscy zaczną buntować. Już się oligarchowie zaczynają buntować. Już trzech, jeden tam ukraińskiego pochodzenia, ale następni to już rodowici Rosjanie już mówią. Wod, Wania, co ty durak działajesz, nie? Co budiet? Wszystko propało, no. Niczego nie. Samo spiryt i sznur został.
Asia pisze, ciężko mi uwierzyć w to, że Putin tak jakby nic nie przewidział.
Nie, 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 on... To jest problem komunistów jest taki, że oni uprawiają na masową skalę kłamstwo i dezinformację. I czym to się kończy?
Tak. Sami zaczynają to...
Zaczynają wierzyć kłamstwu, bo oni na cały świat rozprzęgają kłamstwo, nie? Rozsiewają. I to kłamstwo zaczyna do nich wracać. No Putin bierze generała. Generał tam jaki tam, Czapajew, czy jaki ty tam, już nie wiem, bo już chyba kopnął w dupę jakiegoś tam szefa dowodzenia tego interesu swojego, kałmuckiego. Mówi, kakaja morale u ciebie? Noż... Nastajaści je towarzysz, tam piersiednik, czy tam przysiednik, jak on tam go, czy car, towarzysz prezydent i tam łeb wali. U nas każdy gerojem, u nas każdy soldat żyzniu za tybia dajet. No tak słyszy ten Putin, generał. No to pyta szefa służb, słuchaj, tam generał tam jakiś, nie? Ten, co go tam przeczołgał, pamiętasz, nie? Szef wywiadu. Atakować czy nie atakować? On mówi, nie wiem, no nie, może nie. No atakować, ty wolnie odczynił, bo jak ci przy... To ty będziesz wiedział, co masz odpowiadać. A nie, no atakować. Noż to tak i zaatakowali.
Do tej pory Rosjanie zmagali się z wojskami dużo, dużo słabszymi od siebie, dużo mniejszymi, czy to w Gruzji, czy w Syrii, gdzie właściwie no, nawet no, tak bezpośredniej walki nie było dużo, jakieś bombardowania, no i przy udziale oczywiście
Ale zobaczcie,
Asada.
Pierwsza wojna czeczeńska, przecież to była rzeź ruskich w Groznym, to samo. Dopiero później zbudowali tych kadyrowców, rozsadzili od środka ten naród, to co robił Kaczyński do tej pory w Polsce i dopiero już kolejna wojna czeczeńska, no to już dała im zwycięstwo. Ale w pierwszej dostawali baty od małego narodu.
No i to pierwsze wejście na Ukrainę, na Krym.
No, a tu odwrotnie.
Też tak.
Tu bez wystrzału pierwsze, a teraz rzeź, a teraz krwawa łaźnia.
Bo wtedy Ukraina praktycznie armii nie miała, tam były
sowieckie
mówili,
wojska,
że tam ma parę tysięcy, może jest gotowe do walki z tych stu iluś, jakie formalnie mieli. Sprzęt był posowiecki, 20-paroletni, niedziałający, to nawet Rosjanie zdobywali ten sprzęt, myśleli, że se użyją, a to nie działało. A od tej pory mocno się zmodernizowali, no też zakupili, przećwiczyli się w walce właśnie w Donbasie. Wiele tysięcy ludzi brało udział właśnie w takich też, no w takich
Ale
walkach,
teraz,
jak teraz, jak teraz im się to przydaje.
Zobaczcie, jak ważne jest morale. Tu wam jakieś Bartosiaki, czy jakąś tam nazywa, będą wam pierdoły o jakichś wojnach nowego typu. Czym się to różni? Serce człowieka. Miłość do ojczyzny. Jedność narodu. To są wartości, które dzisiaj uskrzydlają Ukraińców i prowadzą do zwycięstwa, a nie pierdoły jakichś pseudo-geostrategów.
Black Tiger, niesamowite, jak Bóg umie poprzekręcać plany złoczyńców przeciwko nim samym i kto tu jest królem historii?
Amen,
Bóg.
Jezus Chrystus,
Putin.
Amen.
Chwała Ukrainie. Rozmawialiśmy z małżeństwem, które jest na Ukrainie. Zobaczmy tę rozmowę, jak oni opisują to, co się tam dzieje i co sami planują zrobić.
Witamy, są z nami Kamila i Żenia z Ukrainy. Witamy Was serdecznie.
Witamy.
Powiedzcie nam, jak zareagowaliście na pierwszą wiadomość o ataku Rosji?
Obudziłem się. Ciężko było spać, obudziłem się. Szósta rano było. Spojrzałem w telefon i zobaczyłem nowości i było ciężko. Było ciężko, poszedłem do sklepu, kupiłem co trzeba, ale jakoś tak wszyscy dziwią się, ale parę dni wcześniej taki miałem jakąś, wiedziałem, że coś niedobrego i jakoś takie miałem uczucie, wyczucie. Zatankowałem samochód, kupiłem ekstra jedzenie trochę, kupiłem wszystko co trzeba w domu. Jakoś tak mnie w środku Duch Święty tak podpowiadał, żeby to zrobić, dlatego jak wszystko przyszło, ja niedużo wystraszyłem się, niedużo załamałem się. Wiadomo, stres był, ale byłem przygotowany, jakby fizycznie przygotowany. Moralnie do tego nie wiem, czy jest możliwe się przygotować w ogóle, bo to jest... My tego nie odczuwaliśmy, my tego nie znamy. Takiego.
Czy w pobliżu...
albo co myśleć, nie wiem.
Czy w pobliżu miejsca, w którym mieszkacie, były jakieś walki czy bombardowania?
Tak, pierwszy dzień tutaj Kolomyi, to jest 60 km, bo było tak. Tam było parę bomb rzuconych na lotnisko, na frakowskie lotnisko. Z boku mamy Prydnistrowie, 30 km do Prydnistrowie, jak znacie, to jest ta też zachapana Rosjanami kiedyś kawałek ziemi, gdzie oni stworzyli swoją republikę. To ja mam 30 km do tego, to tam też latały. Tam loty, ale tam nie było jeszcze bomby do dopiero wczoraj zaczęli się ze strony Odessy. To już tutaj bliżej do nas.
Wie pan, w najgorszym momencie teraz jest też to, my, no niby wszyscy odczuwają, że rosyjscy żołnierze nie wejdą do nas, ale jest teraz dużo takich szpiegów, jak my to tutaj nazywamy, ludzi, którzy tu żyją, między nami. Chodzą, oznaczają tereny. Rzucają bomby. To są ludzie po prostu z ulicy.
Nie wiesz,
kiedy w danym momencie co się stanie.
Na cyfry ludziom też wjeżdża. Zdrowy, normalny ludzie, ale przez to wszystko zaczyna się ciężko być. Trzeba uspokajać ludzi, pomagać. Znaczy psychicznie po prostu pomagać, uspokoić.
I w danym momencie teraz, jak te wszystkie wydarzenia się wydarzyły, widzimy straszną różnicę. Bo na przykład zanim doszło do tej wojny, byliśmy codziennie w cerkwi, w kościele. Bardzo długo u nas codziennie trwało te wszystkie służenia, modlitwy, naprawdę takie mocne te modlitwy. I to nam bardzo dużo pomagało. My przychodziliśmy spokojni do domu, niby tam przygotowywaliśmy te rzeczy, bo wiedzieliśmy, wszyscy my w cerkwi odczuwaliśmy, że coś się stanie. Tym bardziej, wie pan, przez Ducha Świętego u nas jest sposób, że Bóg mówi, prawda? I było codziennie mówione, że idą ciężkie czasy. My to wiedzieliśmy. Ale patrząc na przykład nawet na naszych bliskich, którzy nie są tak blisko z Bogiem, to im jest strasznie. Oni są strasznie spanikowani.
Mhm. Powiedzcie, tak. Widzą, jaki to jest Kościół, bo to nie chodzi o cerkiew prawosławną.
To jest kościół pięćdziesiątników, na angielskim to jest Pentecostal.
Zielonoświętkowcy w Polsce.
Nie wiadomo, czy to
tak.
Nie ma. To jest pięćdziesiątniki, my wierzymy w Biblię, wierzymy w Świętego Ducha, wierzymy w dary Świętego Ducha, to, że Duch Święty przemawia, tak jak piszą, no, w Biblii Paweł dużo na ten temat pisze. Tak samo w Starym Zapowiecie Zacharia o tym pisze i Amos też pisze. Nie wiem, jak to jest po polsku te książki, przepraszam, bo znam troszkę polskiego bardzo. Mogę po angielsku, czasami łatwiej mi wymówić, ale ten... gdzie jest to napisane? Ja wiem, że niektórzy mówią, że Duch Święty teraz nie działa, że skończył czas Pawła. jest dużo takich, ale my wierzymy całkowicie, że jest święty, są języki, są dary i przemawia przez proroków, proroctwo też się odsą. Ale trzeba być pilnym i nie uwierzyć wszystkim, bo też są zły proroctwo, są. Trzeba sprawdzić.
A w takim razie zapytam, jak wygląda ta sytuacja właśnie duchowa z wiarą na całej Ukrainie? Czy wiecie, jak wielu jest ludzi nawróconych, nowonarodzonych do Jezusa? Czy ta sytuacja się ostatnio zmieniała? Czy kościoły się powiększają?
Tak, pewnie, że powiększają się i maleją. Powiększali się wcześniej. Teraz większość ludzi już, dużo uchodźców tutaj do nas przyjechało, dużo uchodźców. Do cerkwi jeszcze tydzień temu wcześniej chodziło więcej ludzi, a teraz uczyła się.
Nie, oczywiście nie mówię o ostatnich dniach, bo to jest wyjątkowa sytuacja, ale no w ostatnich latach czy miesiącach, jak się zmieniała ta sytuacja duchowa na Ukrainie.
Tak, wiadomo, to było napięcie już dłuższy czas, my w tym napięciu żyjemy, ostatnie 3 miesiące to było ciężko, tak, ludzi więcej przychodzi do cerkwi, no i po prostu chodzą postać, popatrzeć, pomodlić się po swojemu, posłuchać. Bo jednak jakby nie było, ja uważam, że w środku, kiedy człowiek się rodzi, to tężenie, szukanie Boga, to jest dano, jak się mówi, z genach to jest. Bo nawet jeżeli człowiek wchodzi do mnie, szuka Jezusa, Boga, to on coś szuka, komu się pochłania, dlatego tam dużo wiary jest na tym. Człowiek sam w sobie szuka jakiegoś Boga. No i my staramy się zaświadczyć, powiedzieć, żeby szukali prawdziwego Boga. Nie narzucamy się, mówimy, żeby czytali Biblię. Dajemy Biblię, kto się potrzebuje, ale tak, zwiększyło się, duch się zwiększyło. Szukanie Boga.
Jak jeszcze ludzie reagują na tę sytuację, która teraz jest na wojnę, ludzie wokół was?
To jest teraz takie przechodzące napięcie w świadomość. To jest teraz taki moment przełomczy, gdzie ludzi dużo agresji. Dużo jest agresji i nienawiści do tego, że tutaj, co ja widzę, w ludziach jest, ludzi próbują zatamować tą nienawiść, tą wrogę. Jednak nasze dzieci umierają, nasza rodzina umiera bezpodstawnie. I w cerkwi właśnie było też przez Ducha Świętego powiedziane, że teraz my musimy być światłem i świadczyć o tym, że ludziom pokazywać, gdzie jest światło, gdzie trzeba iść do szuka. I próbować zatamować tą nienawiść w ludziach.
Jakie są wasze plany? Co planujecie robić? Czy będziecie wyjeżdżać, czy zostajecie?
U nas to wyglądało tak wcześniej. Oczywiście w Polsce cała rodzina, moi rodzice błagają wręcz nas, żebyśmy przyjechali. Bardzo dużo ludzi nie rozumie, dlaczego tu nadal jesteśmy. My wiedzieliśmy, że nie wyjdziemy nigdzie, że jesteśmy spokojni. Wczoraj wieczorem zdecydowaliśmy, że dzisiaj wyjeżdżamy, ale dzisiaj rano jak staliśmy, stwierdziliśmy, że nigdzie nie wyjeżdżamy. Ja odczuwam sama po sobie, że powinniśmy tutaj być. My jesteśmy potrzebni. Widocznie tak Bóg chce, bo jesteśmy w środku, jesteśmy spokojni. Bo ja wierzę z całego serca, że Bóg nas ochroni. Co będzie, co się wydarzy? Nie wiem.
Dziękuję bardzo tego zachowania spokoju i wam jak najbardziej życzę. Będziemy się tu modlić też o was i o całą Ukrainę. Dziękuję wam bardzo, Kamila i Żenia z Ukrainy, dla państwa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Widzimy ten wymiar duchowy, stwierdzili, że ci ludzie, którzy żyją bez Boga, są dużo bardziej spanikowani, przestraszeni.
Tak, to będziemy dzisiaj o 18:00 więcej o tym mówić. Dzisiaj rocznica śmierci księdza Blachnickiego. To jest katolicki ksiądz, który nawrócił się do Jezusa już jako ksiądz i który przyjął protestanckie metody, ale nie tylko metody, protestancką, czyli biblijną Ewangelię o darmowym zbawieniu. Ksiądz Blachnicki dzisiaj o 18:00 zapraszam. On miał też wizję, ideę ewangelizacji narodów tych komunistycznych. komunistycznych. Przypominam, że jego czasy świetności to są lata 70., początek 80., nie? Czyli kiedy jeszcze taka ciężka komuna tu rządzi, to on właśnie widział, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest tym, co komunistów jedynie może pokonać. Dlatego go zabili komuniści polscy akurat, znaczy tam polscy, może rosyjscy, nie wiem w tym sensie, że jakiej oni tam narodowości, polskojęzyczni komuniści go zamordowali. Będziemy o tym dzisiaj o 18 więcej mówić, ale tu już w tym wywiadzie widzimy ten wymiar duchowy, tak jak powiedziałeś, i ja powtarzam. Najsilniejszą bronią przeciwko komunizmowi jest Ewangelia wolności w Jezusie Chrystusie. Kropka. Nie ma. Zachód nie ma silniejszego fundamentu. Przecież to jest fundament naszej cywilizacji. Nie prawa człowieka, nie ONZ jakiś, nie demokracja. To Jezus Chrystus i Jego Słowo. To, że On wyzwolił nas od grzechu, od kary za grzech, daje nam moc do zwycięskiego życia, daje nam moc do moralności, żeby się nie sprzedawać jak świnie, jak ruskie raby. To właśnie ta moc zawsze w naszej cywilizacji pochodzi od Jezusa Chrystusa i to głosimy. To jest nasz, można powiedzieć, najlepszy produkt eksportowy, jeśli chodzi o zachodnią cywilizację. Stąd czas na ewangelizację Polski, Ukrainy, Białorusi i Maskowii. To jest dzisiaj zadanie dla chrześcijan. Będziemy o tym jeszcze mówić więcej, ale jeszcze tu o tych szpiegach. Zobaczcie, nasycenie Ukrainy szpiegami. Dokładnie to samo mamy w Polsce. Agentura rosyjska. Wystarczy internet otworzyć. Wystarczy media zobaczyć. Twory, nowotwory, różne trole, srole i tak dalej. To jest ruska dzisiaj przygrywka, żeby, jeśli by się im udało, tu już widzimy, że się nie uda, jakby połknęli Ukrainę. Następna w kolejce była Polska. I dzisiaj oni przygotowali morze szpiegów. Tak jak na Ukrainie, tak samo mają ich w Polsce. Dlatego mówiłem już parę dni temu. Dzisiaj czas, żeby wystawić rachunki. Dzisiaj czas, żeby zobaczyć, kto z nami, a kto z ruskimi. Przestać subskrybować, przestać oglądać, przestać wspierać finansowo, przestać podawać dalej i tak dalej. Oczywiście państwo polskie nie funkcjonuje. Myśmy mówili, wskazywaliśmy ruską agenturę od paru lat w różnych mediach. I co? Co służby Kaczyńskiego zrobiły? Co służby Kamińskiego zrobiły? Co prokuratura Ziobry zrobiła? A nam wytoczyli proces. Zamówienie prawdy o komunistycznych Chinach. To nie jest polski interes. To jest ruski interes i ci ludzie jego reprezentują. O tym też trzeba pamiętać. A z tych geopolitycznych zmian, to rzeczywiście zapomniałem o Naddniestrzu. Tam siedzi taka ruska armia i banda różnych tam oligarchów. Trzęsie, znaczy jeden tam jakiś nawet ma niż klub sportowy. Grają tam jakoś coś tam. Nie. To oczywiście wywalić tam gdzieś za Ural, gdzieś do Azji. To towarzystwo ruskie z Naddniestrza. I teraz rozgrywa się przyjęcie do NATO Szwecji i Finlandii. To powinno być też jako jeszcze dodatkowy skutek tego, można powiedzieć, zlikwidowania raz na zawsze i posypania solą, żeby nie odrosło sowieckiego imperium.
W Finlandii już 50 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem referendum w sprawie dołączenia do NATO, więc projekt już musi się znaleźć w parlamencie. Taka szybka akcja. W Szwecji sondaże mówią, 41% jest za dołączeniem do NATO, 35% przeciw, także jest ta przewaga. Szwedzka premier po tych groźbach Zacharowej, rzeczniczki kremlowskiej, żeby tutaj absolutnie czasem Finlandia ani Szwecja nawet nie pomyślały. Szwedzka premier Magdalena Andersson powiedziała, że Szwecja będzie sama decydować o swoim bezpieczeństwie i o tym, co robi. Tam. I nikt tu nie będzie nic mówił.
Groźby. Ruskie groźby. Wiecie, co mnie najbardziej przekonało, że Kacap dostaje i przegrywa na Ukrainie?
Się domyślam.
To, że postawił w stan gotowości broń jądrową, to znaczy, że nie ma żadnych argumentów Kacap. To jest dowód jego klęski i słabości.
Szczególnie, że polscy generałowie między innymi wskazują, że to te siły reagowania jądrowego są zawsze w gotowości, bo po to są. To nie ma, że teraz będą w wyższej gotowości.
Nie ma argumentów.
Tak sobie tylko
dlatego sięgnął po ten ostatni straszak, żeby jeszcze naiwnych przestraszyć.
Niektórzy mówią, że tu Rosja jest gotowa na wszystko, ale myślę, że nie jest gotowa na to, żeby zniknąć z powierzchni Ziemi, bo tak by się skończyło to. Johnny pisze, Rosjanie muszą jeszcze jakoś odebrać temu bandycie guzik atomowy.
No to mu same kacapy po prostu, zrobią.
Tak. Co mówiłeś o agentach, no pojawiają się głosy, też nasi widzowie wskazują, że ten pobyt ukraińskich rodzin to będzie destabilizacja, że tu zaraz będą nam rząd, no różne takie przeróżne...
Tak, przeróżne... Jakiś tam Srola oplatał, że teraz tę broń, którą dostaje Ukraina, to przeciwko Polsce zwrócą i tak dalej.
Takie rzeczy się dzieją, także to proszę sobie po prostu wyciszać. Janusz Cieszyński apelował do Facebooka, Twittera i YouTube'a o zablokowanie kanałów, które sieją dezinformację.
Zaraz. Noż to pogrillujmy trochę. Czy to nie jest pisowski urzędnik?
Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.
Drogi panie jak?
Janusz Cieszyński.
Panie Cieszyński. Ładne nazwisko, bo tu Cieszyń, protestancki region w Polsce. Słuszna wasza postulata, ale coście robili przez te lata, kiedy wasz rząd karmił ruskich troli, kiedy dawał pieniądze wydarte polskiemu podatnikowi na przeróżne stronnictwa pseudonarodowe, na inicjatywy pseudonarodowe. Gdzieście wtedy byli? Gdzieście, kiedyście ruskich troli naszymi pieniędzmi karmili, towarzyszu? No dobrze, żeście się obudzili, Cieszyński. Ale za późno. Pójdziecie w sektor prywatny przy nowym rozdaniu.
Bartek Pankowiak. Docenić też trzeba grupy hakerów, które wykonują świetną robotę. O. Putin otrzymał już od nich poważne ostrzeżenie. Jeśli ich nie posłucha, skompromitują go. A on chyba w to nie wierzy. No w rosyjskiej telewizji puszczana jest ukraińska telewizja, strona Kremla.
Dzięki Bartek za to przypomnienie, bo przecież największa ta wojna się odbywa w ramach walki o umysły, czyli dezinformacja tutaj rosyjska, kłamstwa, zastraszania, to wszystko, o czymśmy mówili. I tu jest odpowiedź, i to taka nierządowa, chyba że to są agencje rządowe, o tym nie wiemy, ale na razie przyjmuję opcję, że to są działania spontaniczne.
Były też informacje, że Amerykanie rozważają też atak hakerski parę dni temu, więc może połączone siły na przykład. No, strona Kremla od kilku dni po prostu nie działa.
Nie wiemy jak, ale dobrze.
No. W telewizji, jak mówiłem, z białoruskie strony też padają, te wszystkie Gazpromy i tak dalej. Również wykradane bazy danych też z tych firm, także bazy wojskowe. Też była ciekawa akcja na Ukrainie, gdzie właśnie wykradziono telefony różnych rosyjskich oficjeli i tam dzwonili, żeby sobie zabierali te swoje złomy i te trupy. Też bardzo fajna akcja, także propagandowo, infolinii dla rodzin tych żołnierzy, którzy się poddali, czy którzy zostali wzięci do niewoli rosyjskich, tak by przebić tę rosyjską barierę informacyjną.
Tu oczywiście trzeba będzie przypomnieć o reparacjach wojennych. Rosja zgromadziła ogromne nadwyżki, tam ponad 630 miliardów dolarów w złocie w walutach. To wszystko, kiedy już przyjdzie ta nowa Norymberga, powinno być przekazane właśnie Ukrainie. Nie? Tak jak tam kiedyś te fundusze unijne i tak dalej, no to teraz moskiewskie fundusze, wszystkie...
Mateusz Morawiecki miał dosyć fajny postulat, żeby właśnie to wszystko, te wszystkie majątki, które Zachód teraz przejmuje, oligarchów Putina i
popieramy.
Tak dalej, przeznaczyć na Ukrainę, na odbudowę Ukrainy.
Towarzysz Morawiecki, pracujcie, zobaczymy, co tam będzie w przyszłości. Starajcie się, bo na razieście bandycie służyli i to niezbyt chlubnie, jako listek figowy. Przecież i prokuratura Ziobry przeróżne przestępstwa tu popełniała, zastrasza prokuratorów, duchownych, pastorów też próbuje zastraszyć, nie? Różne takie rzeczy robił, a wyście, towarzyszu Morawiecki, na to pozwalali. Pamiętamy, ale życzliwie patrzymy na wasz powrót na łono cywilizacji wolnego człowieka. Także no zobaczymy, co jeszcze towarzysz Morawiecki tam pokaże. W każdym bądź razie dzisiaj zapraszam na 18:00. Więcej porozmawiamy o tym czynniku duchowym prowadzenia tej wojny i co ty możesz zrobić dziś. Nie tam jutro, czy w przyszłości i tak dalej. Co ty możesz zrobić dziś? Mówiliśmy o modlitwie, mówili o tych protestanckich kościołach, o kościołach zielonoświątkowych, nasi goście przed chwilą, jakie tam były no, wielogodzinne wieczory, spotkania modlitewne, gdzie się gorąco modlili i widać, że te wszystkie przewidywania. Przecież to Eli Barbour jeszcze niedawno mówił, że Ukraina jest stracona, nie? Parę dni temu u nas, nie?
Czyli, Pentagon nawet ponoć no, tak twierdził.
Wszyscy nie, no, nie wierzyli, że ten osamotniony naród postawi się niby największemu imperium militarnemu tu w naszej części świata, nie? No, to widzicie, jednak to nie Putin jest panem historii, nawet nie Xi Jinping, tylko Jezus Chrystus.
Tak jest. Pentagon według Newsweeka tak przewidywał, że tu kilka dni, ale no, widać tę pomoc też i amerykańską, no i innych krajów, ale myślę, że też to, że Ukraińcy tak dobrze wiedzą, gdzie ci Rosjanie są, to no, może być jakaś tu pomoc wywiadu satelitarnego i tak dalej ze strony Ameryki. No, oczywiście
miejmy nadzieję, że przynajmniej w ten sposób Biden pomaga bohaterskiej Ukrainie. Nie? Teraz jakieś samoloty ma Unia dostarczyć.
Tak, ponoć samoloty, kraje unijne oczywiście,
no to, bojowe
czyli
samoloty.
Polska, tak, tak, no. Polska i inne kraje, które mają ten sprzęt,
szybowce bojowe
mają ten sprzęt no, produkcji jeszcze sowieckiej, czyli MIG-i czy SU, na których Ukraińcy są wyszkoleni i mogą od razu
no jeden użyć. Podobno nad Kijowem już 10 kacapów strącił.
Tak się mówi. Tak się mówi.
A nam czy te to... migi do niczego, bo to już zaczęły spadać, nie? Także przynajmniej mogą być na części zapasowe, zapczasti do tych migów funkcjonujących jeszcze w Ukrainie.
Także jeszcze jedna sprawa łącząca ten wątek międzynarodowy z duchowym. Rafał, co mnie zabolało, to postawa w cudzysłowie chrześcijańskich przywódców, jak Bolsonaro i Orban.
O tak. No o tym trzeba powiedzieć jasno, że prawicę chrześcijańską na Zachodzie zdominował Putin. I to mówiłem wielokrotnie. Miałem kontakt z właśnie takimi prawicowcami, którzy mieli naprawdę fajne poglądy, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa i katolicy i protestanci tam z różnych opcji. A mimo wszystko, kiedy dotknęliśmy sprawy Putina, oni mówili, jak to? Przecież to jest nadzieja białego człowieka, to jest nadzieja tam prawicy. I o takie różne dyrdymały słyszałem od tego towarzystwa. Podobnie u części prawicy ze Stanów Zjednoczonych absolutnie nie było takiego jasnego potępienia, że Moskwa to jest rozsadnik komunizmu, że Putin to jest komunista pełną mordą i trzeba go na wszelkich możliwych stronach zwalczać. Tego nie było. I zobaczcie, że rzeczywiście ci ludzie dzisiaj, to jest wstyd dla ewangelicznych protestantów. Znaczy, ten Bolsonaro, on nie jest protestantem. On myśli po protestancku już i wierzy po protestancku, ale nominalnie jest katolikiem, nie? Tam go nie wyrzucili, bo on przyjął chrzest chyba w Jordanie, pojechał się tam chrzcić, ale to jako katolik, nie? Także tu Brazylia jest w fazie takiego przejścia, nie? Tam jeszcze to nie jest jasno określone, ale już to nie jest katolicki kraj, tak jak był 100 lat temu, nie? Także zarówno protestant Orban, jak i powiedzmy półprotestant, czy jak go tam nazwać, Bolsonaro, zachowują się haniebnie i to trzeba jasno przy tej okazji potępiania też biskupów katolickich i papieża Franciszka za to, że nie nazywa, tak jak kiedyś za czasów Ronalda Reagana. Ronald Reagan zebrał pastorów protestanckich na takim narodowym zjeździe pastorów i powiedział jasno, rozpoczynamy nową krucjatę przeciwko Imperium Zła, przeciwko Moskwie. No i tam ten komunizm breżniewowski wtedy upadł. Dzisiaj nie ma przywódców zachodnich, którzy by jasno, mówię tego najwyższego formatu, bo politycy już są, którzy tak mówią, ale ani ten papież komunista Franciszek, ani elita zachodnia, czyli przywódca tam Stanów Zjednoczonych, Niemiec, no tu przywódca Wielkiej Brytanii, można powiedzieć, że odstaje oddaje pozytywnie od tych takich miałkich, wstępnych przynajmniej deklaracji. Nie ma człowieka na miarę Reagana, który by powiedział, Rosja to imperium zła. A dzisiaj taki przekaz musi się, można powiedzieć, pojawić w chrześcijańskich kościołach. Nie? Będę o tym jeszcze więcej mówił, jak Bóg da. Jak Bóg da, będę o tym mówił tak, jak mówiłem od lat.
Tomasz, a propos Zełenskiego, wspomina też Reagana. Warto dodać, że Reagan też był aktorem, który stał się prezydentem.
No tak, ale Reagan to był w westernach aktorem, a ten w komediach. Ale zobacz, stąd przebicie większe, no bo tamten grał kowboja, tam wchodził, nie? I tam, chociaż on też czarne charaktery, nie? Grywał Reagan, zdaje się, różne.
A Zełenski grał prezydenta.
Tak? To nie wiedziałem. Myślałem, że bardziej w komediówkach występował.
No tak, w taki sposób komediowy, ale...
To pokazuje, że wiecie, każdy człowiek ma szansę. Każdy człowiek może stać się wielki. To pokazuje rolę jednostki, po której niewielu się spodziewa, czy nikt nawet się nie spodziewa wielkości, a on mógł stać się wielki, to pokazuje, że ty czy ja możemy stać się wielcy, jeśli swój dom zaczniemy budować na skalę, a nie na piasku. Tego sobie i wam bardzo, bardzo mocno życzę.
Na koniec jeszcze ostatnie doniesienia. Chiny znowu apelują, by nie nakładać sankcji.
Już tak.
I tutaj żądania Rosji.
Odpowiedź wolnego świata, gdyby żył Reagan. Dobrze, nałożymy i na was.
Tak.
Jak już się prosicie, załatwimy hurtowo.
Oficjalnie powtarza się informacja, że obrońcy Wyspy Węży żyją. Tak, ponoć są w niewoli rosyjskiej.
Ale ich odpowiedź, gońcie się, nie, to tam jest autentyczna.
Już
nie?
Jest wszędzie.
Mogli zginąć, oni postawili na szali swój los. Że to, że przeżyli, to się cieszymy
tym
bardzo.
Bardziej się cieszymy. W Hostomlu pod Kijowem zginęły dziesiątki rosyjskich żołnierzy wraz z dowódcą z gwardii, pododdział rosyjskiej Gwardii Narodowej z obwodu kemerowskiego.
Gwardia to takie, wiecie, no najbardziej elitarne jednostki, czyli widać, że one już w żopu dostają, no to znaczy, że morale tej hołoty sowieckiej jest naprawdę bardzo niskie.
I Charków. Rosyjscy żołnierze w cywilnych ubraniach próbują uciekać.
Znaczy, że sprytni.
I próbują się wydostać. No, Charkowa nie udało się ciągle zdobyć. A to, no, to
tamto mają łatwo,
najbliższe.
Bo wschód Ukrainy, no to jednak język rosyjski jest praktycznie jeszcze językiem głównym. Także ruski się przebierze w jakiś cywilny saudat i tam łatwo może spieprzyć z powrotem do Moskwy. No już niech spieprzają, noż tam... Może się nawrócą, może coś zrozumieją w czasie tej swojej peregrynacji.
Nie tylko się odwrócą i uciekać, ale może się właśnie nawrócą, może coś zrozumieją, może zobaczą różnicę między tym, co jest na Ukrainie, a tym, co jest w Rosji.
Oczywiście nie znamy tam bezpośrednich relacji, ale tu Ukraińcy bardzo mądrze i myślę, że też nie tylko mądrze, ale rzeczywiście z serca postępują, że przyjmują tych jeńców i mówią, że słuchajcie, my rozumiemy, że jesteście tam niewolnikami cara, satrapi i tu na was czeka tam czaj, nie? Jakieś tam kanapki, odeślemy was do domu.
Był sławny, głośny apel właśnie takiego uśmiechniętego ukraińskiego żołnierza, który tam nakręcał chyba tłumik na... Czy coś na karabin i z uśmiechem mówi, poddajcie się, my jeńców dobrze traktujemy, może to błąd, no ale tak robi. No,
także część Rosjan to wie i się poddają masowo i to jest bardzo dobra taktyka. Oczywiście tutaj Ukraińcy byli posądzani, że będą tak bestialscy jak tam banderowcy dawno i tak dalej. Widać, że się zmienili ci ludzie i że to, że dzisiaj tam jest być może około miliona ewangelicznych chrześcijan, że Ewangelia, że Nowy Testament naprawdę dociera do serc i umysłów milionów Ukraińców. Tam jest dużo lepsza sytuacja ewangelizacyjna niż w Polsce, że to przemieniło też ducha tego narodu.
I na koniec jeszcze wasze...
To zresztą mówimy, że każdego narodu ducha zmienia Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zmienia sam Jezus Chrystus. Bóg żywy i prawdziwy.
i to na pewno jako zakończenie, podsumowanie tego zostawimy, a jeszcze wasze komentarze przy wpłatach zostawione, przy gitarach. Konrad, pozdrowienia dla ekipy Idź Pod Prąd, gitara gra. Florian i Iwet, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za waszą pracę. I Michał, pamiętajmy o gitarach ostatni dzień. Mówiliśmy już o tym, jak no właśnie o gitarach, czyli o wpłatach na działanie telewizji Idź Pod Prąd. Szczegóły na idzpodprąd.pl/wsparcie i patronite.pl/idzpodprąd. A jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd młodzieżową fundację Twój Ruch, numer KRS 00004562. 259.
To jak ktoś jeszcze ma siłę się zajmować w tych dniach zeznaniem podatkowym.
No to jeszcze jest trochę czasu, także, tak. Ale przypominamy. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, dzisiaj pakiet specjalny. Trzy razy Pomyśl Dziś.
Biskupi, papież, papież.
Biskupi w kieszeni Putina, Watykan w kieszeni komunistów, papież komunista w ambasadzie Putlera, a potem kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza 28 lutego 1824 roku. Rosyjski sąd wojenny wydał wyroki na członków działającej w Krożach na Żmudzi tajnej organizacji uczniów tamtejszego gimnazjum o nazwie Czarni Bracia. Dziękuję za dzisiejszy program. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Do zobaczenia.
Po zbrodniach wojennych i bestialstwie bandy Putina na Ukrainie nikt już chyba nie ma wątpliwości, jakie jest duchowe źródło, jaka jest duchowa tożsamość Putina i najwyższych władz rosyjskich. Już nie będę mówił o całym społeczeństwie rosyjskim, będącym jednak społeczeństwem niewolników, którzy ślepo wykonują rozkazy barbarzyńskich przywódców, ale o samych szczytach tej władzy. Dla Putina i dla wcześniejszych komunistycznych przywódców ważną częścią rozgrywki z wolnym światem był świat religii, świat cerkwi moskiewskiej i kościoła rzymskokatolickiego. Warto sobie uświadomić, że wszyscy polscy biskupi są w kieszeni Putina. I to nie od dziś, nie od wczoraj, tylko od wielu, wielu lat. Początek to jest rok 1950, kiedy wszyscy, za wyjątkiem jednego, ale on już nie żyje, dlatego wszyscy, mówię o wszystkich biskupach katolickich też dzisiaj i w przeszłości, podpisali hołd lenny ze Stalinem. W 2012 roku, czyli 10 lat temu, dzisiejsi biskupi katolicy co do jednego podpisali hołd lenny z Putinem. Nie ze Stalinem, tylko z Putinem. I nazwali przywódcę KGB-stę cerkwi moskiewskiej, Cyryla, nazwali mężem opatrznościowym, a Polakom kazali kochać Rosjan i nic złego o Rosji nie mówić. To miało być odczytane w kościołach polskich. Jezus powiedział o faryzeuszach, że to są ślepi przywódcy, jeśli ktoś za nimi idzie, wpada w dół. Katolicy biskupi nie są ślepymi przywódcami. Oni są świadomie zaprzedani złu i ku złu was prowadzą. Włochy do spółki z Niemcami, czyli trzon Unii Europejskiej, zablokowały możliwość nałożenia na zbrodniarza wojennego Putina ciężkich sankcji finansowych związanych z systemem SWIFT obsługi rachunków bankowych. O czym nam to mówi? To, że Niemcy są od kilkuset lat w sojuszu z Rosją, żeby zapanować nad Euroazją, to wiemy. Włochy z kolei to państwo katolickie, no niby świeckie, ale nikt chyba nie wierzy, że Watykan nie ma dużego wpływu na włoską politykę. A Watykan jest w kieszeni chińskich komunistów. Wczoraj pokazywałem, jak biskupi katoliccy są w kieszeni Putina za pomocą jeszcze kompromatów, które pochodzą z czasów PRL-u. Na każdego mają jakieś kwity, czy to malwersacje finansowe, czy pedofilia lub jej krycie, czy wśród biskupów konserwatywnych kochanki i inne tego typu ekscesy. Ale oczywiście część też zapewne ideowo służy Putinowi, można powiedzieć, za jakąś tam drobną biskupią opłatą. Tu cały Watykan, jak mówi jeden z działaczy demokratycznych w Hongkongu, Elmer Yuen, Watykan dostaje od Pekinu 2 miliardy dolarów rocznie za milczenie, jeśli chodzi o potępianie komunizmu, czy chińskiego, czy rosyjskiego na całym świecie. Oczywiście Elmer Yuen mówi, że też mają kompromaty na wysokich dostojników, być może na samego papieża Franciszka. Stąd Watykan będzie jadł z ręki komunistom, będzie siedział cicho albo nawet bronił, bo takie słodkie pierdy jak wzywanie obu stron do nieeskalowania przemocy, jakie właśnie wydobywają się z Watykanu, jest tylko zachętą dla zbrodniarzy Putina. Zapamiętajmy to papieżowi.
Wyobraźcie sobie, gdy Hitler, a dokładnie jego hordy, oblegają Warszawę, że papież ówczesny idzie do ambasady hitlerowskiej w Rzymie i pyta o sytuację w Polsce. Jak byście to odebrali? Przecież gdy chce się dowiedzieć o sytuacji Polski, no to powinien iść do polskiej ambasady, a nie do agresora. Zobaczcie, że dokładnie to samo zrobił teraz papież Franciszek. Nie poszedł do ukraińskiej ambasady, choć ma do niej bardzo blisko, tylko poszedł do kacapskiej, sowieckiej, putinowskiej, to nawet nie rosyjskiej, tylko komunistycznej ambasady, dowiedzieć się o sytuacji, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Tak jakby już Ukraina należała do Rosji. To jest ewidentne, można powiedzieć, opowiedzenie się po stronie agresora. Nie tylko, że czegoś takiego nie powinien zrobić zwykły człowiek. Ten Franciszek twierdzi, że jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Jest to oczywiste kłamstwo, bo Kościół Jezusa Chrystusa ma mówić prawdę, ma nazywać zło złem, a dobro dobrem. Kiedy Jan Chrzciciel widział zło u jednego z polityków, u króla żydowskiego, możecie sobie zobaczyć 14 rozdział Ewangelii Mateusza, to publicznie powiedział: nie wolno ci tak postępować. Zobaczcie, mamy zbira nad zbiry Putina, który morduje niewinne kobiety i dzieci na Ukrainie, a papież idzie i się pyta o sytuację na Ukrainie. Zamiast wykląć tego człowieka i pokazać całemu światu, że jest to uosobienie zła we współczesnej polityce. To nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, bo nie mówi jasno: to jest dobre, a to jest złe.
Dwudziestego 8 lutego 1864 roku przed rosyjskim sądem wojennym zakończył się proces tajnej organizacji Czarni Bracia. Organizacja ta działała w gimnazjum w miejscowości Kroże na Żmudzi. Założyli ją uczniowie tego gimnazjum Jan Prosper Witkiewicz i Cyprian Janczewski. Postawili sobie za cel przyjście z pomocą aresztowanym członkom Stowarzyszenia Filomatów i Filaretów. Chcieli wywołać zamieszki w swoim gimnazjum oraz w innych szkołach na Litwie, licząc na to, że skłoni to władze carskie do łagodniejszego potraktowania aresztowanych. Zapewne myśleli głównie o Janie Sobolewskim, który był nauczycielem w ich gimnazjum, i Adamie Mickiewiczu, który był nauczycielem Janczewskiego w gimnazjum w Kownie. Czarni bracia rozesłali około 400 listów do uczniów gimnazjów, studentów Uniwersytetu Wileńskiego, a także dyrektora gimnazjum w Krożach Ignacego Dowiata. Wzywali w tych listach do porzucenia uległej postawy wobec władz rosyjskich. Pisali też patriotyczne odezwy i rozlepiali je. Zostali aresztowani w wyniku donosów. Śledztwo w ich sprawie prowadziła komisja kierowana przez Leona Bajkowa. Przed sądem stanęło sześciu. Oprócz Witkiewicza i Janczewskiego byli to Feliks Zielenowicz, Alojzy Pieślak, Mikołaj Suchecki i Wiktor Iwaszkiewicz. Sąd pod przewodnictwem generała Grigorija Rozena skazał Witkiewicza i Janczewskiego na karę śmierci, pozostałych na dożywotnie ciężkie roboty. Witkiewicz miał 15 lat, Janczewski 18. Ostatecznie Wielki Książę Konstanty zamienił wyrok śmierci dla Witkiewicza na dożywotnią służbę wojskową w Omsku, a Janczewskiemu na dożywotnie osadzenie w twierdzy w Bobrujsku. Janczewski jest wspomniany w trzeciej części Dziadów Mickiewicza. Obaj w końcu odzyskali wolność.